Proszę Państwa, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie wręczono ostatnio prestiżowe nagrody imienia Feliksa Mangi Jasińskiego, przyznawane przez kapitułę Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią. To jest bardzo prestiżowe wydarzenie, które honoruje interesujące wydarzenia muzealne, ciekawe wystawy, ekspozycje. Jedna z nagród została przyznana ekspozycji Na obcasie i bez 150 lat historii i rozwoju obuwia damskiego. Bardzo znana i popularna, ciesząca się zainteresowaniem wystawa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Kuratorką tej wystawy była pani Beata Kuman, historyczka sztuki, którą witam w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dodam od razu z panią Hanną Szudzińską, kolekcjonerką.
Tak, tak. Nagroda rzeczywiście jest wspaniała i ze wszech miar zaszczycająca i jednocześnie nobilitująca, ponieważ właściwie też szczególny czas, bo to jest dziesięciolecie przyznawania tych nagród od 2016 roku. W wyjątkowym miejscu, bo też imienia wyjątkowej osoby.
No patron, jaki ważny, wspaniały. Jaka postać dla muzealników.
Feliks Manga Jasieński, właśnie który zapoczątkował właściwie tą modę na japonizm w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. No i był też wspaniałym donatorem Muzeum Narodowego w Krakowie, ponieważ to było ponad 15 tysięcy eksponatów i oczywiście to nie tylko były japońskie obiekty, dżeworyty japońskie, jego ukochanego Hokusai, Hiroshige, sztuka orientalna, rzemiosło, ale także, bo przecież kolekcjonował wspaniałych naszych artystów polskich, modernistów.
Miał wszystkich. Wysp-
tak, rzeźbę, grafików. W związku z tym to było dla Muzeum Narodowego w Krakowie taka jedna z tych większych zbiorów, które rzeczywiście w latach dwudziestych, właśnie przed II wojną światową, i on do końca życia był kustoszem tych zbiorów, a także je ciągle poszerzał, robił wystawy, więc w zasadzie był takim naprawdę wielkim muzealnikiem i naszym mentorem.
Jakie szczęście, że jednak nie przekazał tej kolekcji do Warszawy.
Jakie szczęście, a właśnie to jest wspaniała historia, ponieważ on się po prostu obraził na Warszawę.
Tak jest, tak jest.
A oni nie docenili tego i dzięki temu, i to się tak właśnie teraz w sumie wszędzie pisze, że dzięki temu, takiemu można powiedzieć skandalowi artystyczno-towarzyskiemu, te zbiory mamy do dzisiaj w Krakowie. No i oczywiście tutaj też trzeba nadmienić, że na rozdaniu nagród była żona Andrzeja Wajdy, którzy z kolei są donatorami
Sztuki i Techniki Japońskiej. Andrzej Wajda swoją nagrodę przeznaczył, tę finansową, przeznaczył właśnie na wybudowanie tego muzeum. To tyle o patronach. Skupmy się na wystawie, która rzeczywiście trafiła w jakąś, nie wiem jak to nazwać, potrzebę, gust, jakąś emocję. Tak wiele osób odwiedziło tę wystawę. Tak się bardzo widzowie zachwycali tą kolekcją. Ktoś powie, buty, zwyczajne buty.
No, buty owszem są zwyczajne, ale te buty były niezwyczajne, tak. Albo nadzwyczajne, można nawet powiedzieć. Po pierwsze, to jest prywatna kolekcja pani Hanny Szudzińskiej, ponieważ my z nią współpracujemy, że w tym roku będzie 10 lat i kupowaliśmy od niej nie tylko buty, ale też obiekty różne, ubiory, akcesoria damskiej mody. Takie w zasadzie od końca XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast to jest kolekcja, z którą ona się nie zamierza rozstać. I pewnie zobaczymy ją niedługo gdzieś indziej. Ale wyjątkowe było to, że ona po raz pierwszy w ogóle jakby otworzyła się ze swoją kolekcją na publiczność. Czyli nie tylko dla siebie zbierała, bo dużo osób tak robi.
Bardzo wiele. Ja myślę, że obawy kolekcjonerów są powszechnym zjawiskiem.
Ale też to
różne
jest
obawy.
Taka specyficzna, myślę, osobowość, bycie kolekcjonerem takim prawdziwym. I ona, i ta wystawa właśnie, ten zbiór był po raz pierwszy prezentowany w ogóle gdziekolwiek właśnie w Rzeszowie, więc to jest pierwsza taka najważniejsza rzecz. Druga, że tego obuwia kobiecego było w zasadzie około 90 par, o najstarsze były z 1780 roku, a te właśnie już takie najmłodsze to były lata 40. XX wieku. I to było obuwie rzeczywiście wyjątkowe, ponieważ było to obuwie zarówno domowe, czyli tak zwane mulety, czyli klapki bez zakrytymi palcami i odkrytą piętą. Były to obuwie dzienne, wieczorowe, potem już nawet można powiedzieć takie dancingowe, także królewskie, bo były tam dwie pary pantofli właśnie na płaskiej podeszwie z czarnego rypsu, które należały do królowej Wiktorii, a potem właśnie zostały podarowane, bo to była też taka tradycja podarowywania właśnie obuwia, które było synonim luksusu, było niebywale drogie, no bo trzeba o tym pamiętać, że jednak
chodziło się
80%,
bosa,
a może nawet więcej społeczeństwa wszędzie po prostu właśnie była bosa. A tym awansem takim, który gwarantował po prostu to obuwie, było po prostu praca w mieście.
I mówiąc o tym, jak buty świadczą o człowieku, o jego pozycji, o jego ewentualnie zamożności albo biedzie, o tym, jaki ma gust. Buty mówią o człowieku naprawdę bardzo dużo.
No i właśnie ta historia, zresztą pod tytule Na obcasie i bez, jest właśnie to wpisane tam. Historia, właśnie ta historia i rozwój. To znaczy przez pryzmat tego dodatku, no bo jednak jakby zwraca się najpierw uwagę na ubiór, ale też ten dodatek istotny jest, but. Opowiedziałyśmy razem z panią Szudzińską, która była też współkuratorką tej wystawy, historię emancypacji kobiet, tego wyzwalania. To 150 lat to jest właściwie taki, można powiedzieć, kluczowy moment w historii naszego wyzwalania się.
Chcę pani powiedzieć, że ten obcas, który rósł i w niektórych damskich pantoflach naprawdę jest już gigantyczny i wydaje się, że nie można w tym chodzić, że to jest ten symbol, no właśnie, wyzwalania się kobiet, zwracania też uwagę na siebie, ba, też pokazania swojej kobiecości. No, but, piękny but zdobi kobietę.
No tak, ale też właśnie trzeba pamiętać, i to zwłaszcza w tym historycznym obuwiu, że ten obcas był związany także właśnie z historią i to, no, i to właśnie tą rewolucją francuską dosłownie, ponieważ obcas rzeczywiście, który nosi Ludwik XIII.
Mężczyźni przecież tak, chodzili na butach.
No oczywiście, i to był ten prestiż, on był oznaką właśnie tego, co wszystko obaliła rewolucja. W związku z tym dlatego czasy napoleońskie, początek XIX wieku i właściwie tak do połowy mniej więcej XIX wieku obuwie damskie było zupełnie pozbawione obcasu, było płaskie. I w dodatku jeszcze, co jest ważne, i na co zwracało wiele osób uwagę, że który jest but prawy, a który lewy. No właśnie, bo to się dopiero zmieniło w drugiej połowie XIX wieku. Nie było tego rozróżnienia na prawą i lewą stopę. W związku z tym po prostu one były też robione ręcznie. Więc to, co było w środku, czyli ta koźlęca skórka, bardzo elastyczna, no powodowała to, że stopa po prostu dostosowywała się tak do tego bucika. Więc tutaj są kwestie także takie technologiczne, interesujące, no ale też trzeba pamiętać, że właśnie potem rewolucja znowu przemysłowa spowodowała to, że buty stały się tańsze, ponieważ jednak
seryjna produkcja, prawda?
Tak, ale rozwój domów towarowych spowodował również to w miastach, że jednak no to w ogóle but to była podstawa, więc te buty, chociaż w sukniach nie było ich zbyt widać, no ale to tak jak z pończochą. Ona była jedwabna i nie było jej widać, ale wtedy, kiedy miała być widoczna, to była.
Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz związaną z wystawą, o której mówimy, która została nagrodzona, mianowicie cała aranżacja i prezentacja tych butów historycznych. One zaistniały w scenografii filmowej. Pedro Almodóvar w 1991 roku stworzył film Wysokie obcasy, i panie przeniosły barwy, kolory, cały klimat klisz filmowych Almodóvara właśnie do tej przestrzeni muzealnej. Myślę, że to było odważne.
Tak, no to na pewno muszę powiedzieć, że był pomysł pani Szudzińskiej. To było niezwykle trudne, bo rzeczywiście te buty same w sobie są z kolorowych, no oczywiście są też białe, czarne, ale też głównie są to wspaniałe tkaniny, kolorowe hafty i tutaj ten kolor był taki, no właśnie odważny i trudny. Natomiast no to też połączenie tematyki wystawy z kinem Almodóvara, który niewątpliwie kojarzy się z kobietą.
Tak jest.
I to w takim szerokim wymiarze, z jej problemami. I tutaj ten problem buta, ciasnego buta, za małego buta, buta, który pokazuje tą historię właśnie tej emancypacji, jakby no rzeczywiście ma duże przełożenie na ten film. Może dla niektórych było to dosyć abstrakcyjne, ale mnie się wydaje, że dosyć było to tak, jednak się zbiegło ze sobą w jakimś punkcie.
Ciekawa ekspozycja, rewelacyjne zaprezentowanie obiektów muzealnych, artefaktów. To wszystko składa się no właśnie na wrażenie, które pozostaje długo w pamięci. Oczywiście powinienem powiedzieć, szkoda, że ta wystawa się skończyła. I tak mówię.
No to cieszę się, że jeszcze, no ale osoby również pytają. No został jeszcze po tym katalog, który ciągle można jeszcze nabyć. Pewnie trzeba śledzić, gdzie pani Szucińska ze swoimi butami się pojawi, bo one na pewno gdzieś jeszcze zaistnieją. Poza tym ona cały czas poszerza swoją kolekcję, więc już w trakcie wystawy nie mogłyśmy nic dołożyć. Ale przed jeszcze otwarciem wystawy, dosłownie 3 dni przed otwarciem wystawy, przyszły buty, które prosto do Rzeszowa już, które kupiła gdzieś w Europie. No bo tak trzeba dodać, że te buty jednak w większości były z krajów Europy Zachodniej, czyli głównie z Anglii, z Francji. Więc i jeszcze ze Stanów Zjednoczonych też było kilka sztuk. Więc ta kolekcja jej się rzeczywiście poszerza i nie ma też osób. To jest jeden z najtrudniejszych obiektów
do zdobycia
i do kolekcjonowania, to znaczy jeśli chodzi o kwestie konserwatorskie.
No to mówimy o wystawie, a tak wiele aspektów, które w obrębie tego zagadnienia się znalazły. Myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawy temat do szerokiej dyskusji. Moda oczywiście, ale też poszczególne elementy, akcesoria tej mody są niezwykle wdzięczne do rozmowy, do poznawania szerszych kontekstów.
No i to jest wspaniałe, bo właśnie od już jakiegoś czasu, czyli w tych latach powiedzmy 2000-tych, temat mody, ale jako właśnie osobnych elementów, czyli torebki, wachlarza, właśnie
kapelusze.
Tak, kapelusza. To są tematy, które znalazły się w takim nowym aspekcie muzealniczym, to znaczy antropologii zbiorów, czyli rozdzielania ich, nie pokazywania ich tak jak kiedyś w kontekście całości, tak jak właśnie jeśli chodzi o ubiór, że te buty były zawsze tylko tym dodatkiem, czy ta torebka. Prawie niewidocznym, każdy zwraca uwagę tylko na strój. Natomiast właśnie za pomocą przedmiotu jednego, i to może być cokolwiek, może być nawet łyżka. Jeśli chodzi o rzemiosło, to tutaj wachlarz tego jest duży. A jeśli chodzi o modę także, też męską, bo właśnie to jest, czasem te elementy są uniseksowe, w związku z tym to rzeczywiście jest ciekawe. I to wraca znowu. No można właśnie pokazać właściwie cały wachlarz problematyki.
To skończmy naszą rozmowę puentą, że czekamy na kolejną wystawę poświęconą modzie w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Tak, i będzie. No nie będzie już w tym roku, chociaż to jest rok jubileuszowy, ale jeszcze mam nadzieję w drugiej połowie roku pokażę kilka rzeczy, które kupiłam również do zbiorów z funduszy marszałkowskich. Natomiast w następnym roku na pewno będzie duża wystawa, ponieważ już jesteśmy związani projektem z Narodowym Instytutem Muzealnictwa, no i to będzie moda Wielkiego Paryża od couture. Jeszcze nie wiemy ile, bo będę ją organizowała wraz z doktorem Piotrem Szaradowskim, od którego kupiłam tą kolekcję i którego państwo na pewno w Rzeszowie już znają.
I z naszej anteny także. Pani Beata Kuman, historyczka sztuki, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie otrzymało kapitalną wystawę. Kuratorką tej ekspozycji była pani Beata i bardzo panią serdecznie gratuluję, bo absolutnie zasłużona nagroda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.